Hello, this is Robert Kiyosaki.
Witam, tu Robert Kiyosaki, a to specjalne nagranie dla czytelników książki Zwiększ swój finansowy IQ. Cieszę się, że przeczytałeś tę książkę. Wszystko tak naprawdę zaczęło się w roku 71, kiedy prezydent Nixon zerwał z parytetem złota. Jest to ważne wydarzenie, ponieważ podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości, a historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać. Wielu ludzi mówi, ale w Ameryce to się nie wydarzy. Tyle, że już się kiedyś zdarzyło w Ameryce. Wiele lat temu obowiązywał tu pierwszy amerykański środek płatniczy, tak zwany Continental. Continental upadł jak wszystkie środki płatnicze, a Nixon zmienił dolara z pieniądza w środek płatniczy. Wartość Continentala spadła do zera. Waszyngton zgodził się na druk Continentala, bo potrzebował środków na prowadzenie wojny. Skądś to znamy, prawda? Wojna w Iraku? Więc drukujemy dużo pieniędzy. W roku 71 zmieniły się reguły finansowe, powodując zamęt na całym świecie. To samo spotkało starożytnych Greków i Rzymian, potem Niemców, Francuzów, Anglików, Japończyków, Chińczyków, a teraz to samo robią Amerykanie. Uważają, że rząd może drukować tyle pieniędzy, ile się tylko da. Dlatego rok 71 jest taki ważny. Jednak tym razem jest inaczej, bo nigdy dotąd w historii jeden środek płatniczy, amerykański dolar, nie był używany tak powszechnie na całym świecie, niemal jak złoto. Wszystko było w porządku, póki USA miały zrównoważony budżet, ale dziś mają deficyt, który rośnie o miliard dolarów co 8 minut. To znaczy, że co 8 minut trzeba wydrukować miliard dolarów, aby za tym nadążyć. Przeciętne osoby próbujące odkładać pieniądze odkładają dziś środek płatniczy, a nie pieniądze. I to jest problem. Dziękuję, że czytasz książkę Zwiększ swój finansowy IQ, bo mówi ona o 5 umiejętnościach związanych z inteligencją, o tym, jak zarobić więcej pieniędzy, gdy ich wartość spada. Po drugie, jak chronić swoje pieniądze, przede wszystkim przed podatkami. Rząd będzie musiał stale podnosić podatki, by spłacać zadłużenie. Po trzecie, to planowanie budżetu. To bardzo ważne. U nas to moja kochana Kim, moja żona, jest w tym najlepsza. Po czwarte, to dźwignia. Niektórzy mówią, odkładam pieniądze, dostaje 5% odsetek, ale rząd drukuje je w tempie 15% rocznie. Jak masz zatem na tym zyskać, skoro siła nabywcza twoich pieniędzy spada? Tak samo jest z euro, z jenem, bo wszędzie na świecie rządom wolno drukować pieniądze szybciej, niż ty je odkładasz. Zatem ważna jest dźwignia. I po piąte to informacja. Jak używamy naszego umysłu? Wielu ludzi ma kłopoty, bo korzysta z nieprzydatnych porad finansowych, które były dobre przed rokiem 71. Dlatego do naszych największych aktywów finansowych należy nasz umysł. Notowania idą w górę, w dół, na nieruchomościach można i zarobić, i stracić. To nie kwestia nieruchomości, tylko inteligencji finansowej. Nawet kupując złoto można stracić. W 79 roku złotem handlowano po $700 za uncję, a rok później spadło do 500, później aż do 275. Zawsze można zarobić lub stracić pieniądze, nawet na złocie. Dlatego potrzebna nam finansowa inteligencja. A teraz moja kochana Kim powie coś na temat planowania budżetu, bo jak czytasz w naszej książce, większość ludzi planuje budżet z deficytem, tak jak nasz rząd. Jeśli chcesz być bogaty, musisz planować budżet z nadwyżką, co jest naprawdę trudne, szczególnie gdy jest się bez grosza. My z Kim też kiedyś byliśmy bez grosza. Ja sam byłem niemal $1,000,000 pod kreską. Jeśli mamy wyjść z takiego dołka, nie wystarczy po prostu płacić rachunki. Musimy działać inaczej. Dlatego Kim opowie teraz o Betty księgowej i o tym, w jaki sposób Betty wywracała nasze życie do góry nogami. Betty jest biedna, potrafi świetnie planować budżet, ale dla osoby biednej. Tak, pomogła nam kiedyś zaplanować budżet, ale poznaliśmy Betty, kiedy byliśmy bez pieniędzy. O wiele za mało pieniędzy do nas wpływało, a o wiele za dużo wypływało. Zatrudniliśmy więc Betty i jej główne zadanie polegało na tym, by zarządzać naszymi pieniędzmi, bo bardzo łatwo jest oszukiwać siebie samego co do sytuacji finansowej. Szczególnie, kiedy żadne pieniądze nie wpływają, a masz mnóstwo długów i wiele rzeczy odpływa. Powiedzieliśmy więc Betty, mamy świetny pomysł. Z każdego dolara, jaki do nas wpłynie, weźmiemy jakąś część i zainwestujemy. Dopiero potem zapłacimy rachunki. Najpierw weźmiemy sobie pewną część pieniędzy. Betty wpadła wtedy w histerię.
And Betty went ballistic.
Because Betty believed,
uważała, że najpierw trzeba zapłacić rachunki. Wielu ludzi musi się nauczyć, żeby nie płacić najpierw rachunków, choć dla większości ludzi to jest reakcja odruchowa, szczególnie kiedy ma się kłopoty z pieniędzmi. Jeśli więcej pieniędzy do ciebie wpływa niż wypływa, to nie jest takie istotne, ale teraz mówię do tych z was, którzy są być może na granicy. Tyle samo pieniędzy do was wpływa, ile wypływa. I wielu myśli pewnie podobnie jak Betty, która mówiła, nie wolno wam zabierać pieniędzy. Najpierw zapłacimy rachunki, a jak coś zostanie, to będziecie mogli zainwestować. My na to, nic nie zostanie, za wiele nam wypływa. Dlatego bardzo dobrze było przestawić się na budżet obfitości, a nie budżet niedoboru. Budżet to bardzo ważny aspekt życia, szczególnie dla rodziny z dziećmi. Dlatego to jest nasz punkt trzeci. Teraz powiem trochę o przyszłości i o tym, dlaczego dzisiaj finansowy IQ jest tak ważną kwestią. Na początku 2008 roku, jak pewnie wiecie, jeden z największych banków inwestycyjnych w Stanach, Bear Stearns, stracił płynność. W tym momencie bank centralny wpompował do gospodarki 800 miliardów dolarów. Co to znaczy? Większość z nas pewnie nie wie, co to jest miliard dolarów. Może nie wydaje nam się to zbyt wielką kwotą. Próbowano w ten sposób zapobiec katastrofie rynku finansowego wartego 46 bilionów dolarów. Nasze pieniądze podlegają aż takiej inflacji. Tyle ich jest. Właściwie to nie są pieniądze, tylko kredyt. Czasem to trudno zrozumieć. Ale pomyślmy. Ponieważ banki mogą tworzyć aż tyle pieniędzy, mamy ogromny problem. Wlewają na rynek 800 miliardów dolarów. Co to oznacza dla nas? Jako inwestor myślę tak. Te 800 miliardów dolarów musi w końcu gdzieś wypłynąć. Spójrzmy w przyszłość, na przykład za 5 lat. Czy wtedy cena ropy albo benzyny na stacji, która w Stanach jest dziś na poziomie 4 dolarów za galon, dojdzie może do 6 dolarów za galon? Czy będzie raczej na poziomie 2 dolarów za galon? Jeśli myślisz, że benzyna będzie kosztować 2 dolary za galon, to oszczędzaj pieniądze. Będziesz naprawdę sprytny. Upchnij je w banku i oszczędzaj. A jeśli myślisz jak ja, czyli że te 800 miliardów wypłynie w postaci inflacji i myślisz, że benzyna dojdzie do 6 dolarów za galon, to pytanie, co zrobisz dzisiaj, by zabezpieczyć się przed tym, co nas czeka za 5 lat? Twoja kryształowa kula jest równie dobra jak moja. Zwiększ swój finansowy IQ to ważna książka, dlatego że pozwala ci spojrzeć w przyszłość. Jeśli myślisz, że wszystko będzie pięknie i ładnie, patrzysz z wiarą na kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przywódców Chin czy Unii Europejskiej, wierzysz, że mają na względzie twoje dobro, to dalej oszczędzaj pieniądze. Ja osobiście podejrzewam, że nadal będą drukować pieniądze, dlatego robię coś innego niż ich oszczędzanie. Właśnie w ten sposób inwestuję. Patrzę na 5 lat do przodu i zastanawiam się, w którą stronę to wszystko pójdzie. Jeśli rządy się sprawią i ceny żywności spadną, cena ropy spadnie, cena benzyny też, to wtedy oszczędzajmy pieniądze. A jeśli myślisz, że ceny wzrosną z powodu inflacji, to lepiej zacznij inwestować. Zwiększanie swojego finansowego IQ jest tak ważne, bo naiwnie byłoby myśleć, że ty i ja mamy jakiś wpływ na gospodarkę świata. Nie mogę zadzwonić do prezesa Fed czy prezydenta USA i powiedzieć, nie podoba mi się to, co robicie, bo i tak mnie zignorują. Najważniejsze w naszym finansowym IQ jest to, że musimy panować nad naszymi osobistymi finansami, naszymi decyzjami, dostrzegając to, co robią nasze rządy. Jeśli widzisz, że rząd idzie w lewo, w kierunku przepaści, to idź w drugą stronę, w prawo. Zrób coś innego. Ta książka jest ważna, bo kiedy dziś oglądam wiadomości, zawsze myślę, w jaki sposób to wpłynie na moje życie za 5 lat. Uważam, że w tej chwili rząd amerykański ma poważne kłopoty z likwidacją deficytu. Chce to zrobić, osłabiając dolara tak bardzo, że wymusi to spadek euro, jena i chińskiego juana. Co to oznacza dla nas? Że ceny pójdą w górę. Tak ja uważam. A ty?